I rzeczywiście, kiedy tylko przyjechałem do niego, zapowiadając się naturalnie przez telefon, bo od jakiegoś czasu jeszcze matka żyła, mieli telefon, był zawsze przygotowany, herbata, kupione ciasto, ugotowany obiad. I rozmawiając, nie budził podejrzeń, że coś z nim nie tak. Odpowiadał na moje pytania, jakby nigdy nic. Kwiatki masz ładne, widzę. Paprocie chyba nigdy takie bujne nie były. Podlewam, przycinam, podsypuję. I dracena jak to urosła. Przesadziłem ją w większy wazon. Araukaria nieduża była, a teraz prawie drzewko. Ano, czas płynie. Mnie niewiele już pytał. Dużo mniej niż kiedyś. I za każdym moim pobytem jakby mniej. Co uświadomiłem sobie dopiero, gdy go już nie było, że coraz bardziej zbliżał się do milczenia, oddalając się od słów. Nigdy jednak jego pytanie nie przeczyło logice. To profesor już jesteś? Prawie. A kiedy będziesz? Nie wiem. A tak długo z tego średniowiecza się idzie? A skąd się długo nie idzie? Z dzisiejszych czasów byś tak długo nie szedł. Każdy czas jest dzisiejszy. Może, nie szedłbym, to nie powiem. A dałoby się w tym średniowieczu żyć? Gdyby się musiało. To tak jak dzisiaj. Tak jak dzisiaj. A jak tam ogródek? Zboczyłem z tematu średniowiecza, bo za długo musiałbym mu wyjaśniać, jak się wówczas żyło. Jak się żyło? Najtrudniejsze jest do wyjaśnienia nie tylko dziś czy wtedy, zawsze i wszędzie. Ogródek, jakby zastanowił się nad tym życiem przez moment. A idź zobacz, są grządki, ścieżki, co posiane, posadzone rośnie. Dwie morele mam, cztery krzaki czarnej porzeczki. Przecież wyciąłeś. Ale pamiętasz, jakie konfitury robiła matka z czarnej porzeczki? Nawet słoik nie został, bo byś mógł sobie wziąć. Przepatrzyłem piwnicę, nie ma. Po lewej stronie cała półka była zastawiona słoikami z czarnej porzeczki. Nie ma. Niżej stały ogórki. A na samym dole takie różne, nie powiem już co. A po drugiej stronie powidła, z węgierek. Nie mieliśmy węgierek, ale przywodził nam tu jeden. A może były dwie, tylko się zestarzały i trzeba było je wyciąć. Najsłodsze są, kiedy już przymrozki ścisną. Bez cukru robiła. Nikt nie wierzył, że bez cukru. Jest kilka słoików, oszczędzam. Może weźmiesz sobie jeden. Z białym serem palce lizać. Szedłem za jego trumną, a we mnie przesuwały się, niczym na taśmie filmowej, jakieś ułamki, cząstki, okruszyny, wspomnień przywoływanych przez wyobraźnię, która pod wpływem jego śmierci kształtowała je na nowo. Któż by bowiem pamiętał, zwłaszcza z odległości lat, jak naprawdę było? Przeszłość zawsze się podporządkowuje obecnie przeżywanej chwili, a obecną chwilę ustanawiał jego pogrzeb. Próbowałem z tych wszystkich ułomków, cząstek, okruszyn ułożyć jakąś myśl, która by ogarniała ich życie, jakie ono było. Czy ojciec bezgranicznie ufał matce, a jedynie we mnie zrodziło się podejrzenie, że go zdradza? Czy nigdy nie naszły go wątpliwości? Czy może nie przykładał aż tak wielkiej do nich wagi, jeśli nawet je miał? Albo też zdawał sobie sprawę ze słabości, jakimi natura obdarzyła człowieka, a mądrość mu podpowiadała, że najważniejsza jest zdolność wybaczania. Ich charaktery były tak różne, odmienne, żeby nie powiedzieć niezgodne, że mogłoby dziwić, jak przetrwali razem aż do śmierci. Ale kto wie, czy ta odmienność nie dawała im poczucia pełni. Jakkolwiek sądzi się powszechnie, chociaż moim zdaniem błędnie, że to zgodność charakterów decyduje o trwałości związku. Ogarnęły mnie nawet wyrzuty sumienia, że w dzieciństwie chciałem ich życie zawłaszczyć dla siebie. Ale cóż, dzieci są zaborcze. chciałyby ojca i matkę mieć jedynie dla siebie i nie tylko z nikim się nimi nie dzielić, lecz nie pozwolić im choćby na chwilę osobności. Może przejawia się w tym nieuświadomione jeszcze przeczucie, że kiedyś nas opuszczą i już od dzieciństwa nie pozwalamy im umrzeć. To też podejrzenia, które wówczas we mnie się zrodziły, były niczym innym jak objawem tej zaborczości. Gdy wszedł i spytał, męża nie ma, już mnie coś tknęło. Jego kwieciste zachęty, aby matka coś kupiła, kazały mi nie spuszczać go z oka. A gdy otworzył tę walizkę pełną różności, poczułem coś takiego, jakby z każdym pudełeczkiem, torebeczką, buteleczką, słoiczkiem matka odchodziła ode mnie. Nie wiedziałem, co to Joachimbina. Nigdy tego słowa nie słyszałem. I może bym jej darował, gdyby go spytała i na co to jest. A on się nachylił i coś jej szeptał. I szeptał do ucha. I to szeptanie wydało mi się podejrzane, że oboje coś knują przeciw ojcu i tracę matkę, a ojciec żonę. Bo to, że matka śmiejąc się odepchnęła go i powiedziała świnia, nie było w stanie zmienić mojego przekonania, że co innego jej pokazywał, a do czego innego ją namawiał. Żal mi się zrobiło mojego dzieciństwa, gdy się dowiedziałem, co to jest Joachimbina. A dowiedziałem się, kiedy nasz głąb, któremuśmy ze Zbychem udzielali korepetycji w zamian za spanie we trzech na jednym łóżku, zdawał maturę. Martwiliśmy się, że gdy zda, będziemy się musieli wyprowadzić, a nie mamy gdzie. Rozwiesiłem co prawda ogłoszenia na przystankach tramwajowych, autobusowych, jak mi Zbych uradził, ale nikt się dotąd nie zgłosił. Straciłem już nadzieję na jakiś odzew, aż tu pewnego dnia zapukała gospodyni i wychylając głowę za drzwi rzuciła ktoś do panów. Wszedł jakiś nieznajomy jegomość, na oko gdzieś koło 70, dobrze ubrany, zadbany, rozejrzał się po tej naszej norze, spytał, czy może usiąść i zaczął nam się na przemian przyglądać. Mnie Zbychowi, mnie Zbychowi. Po czym kierując we mnie wskazujący palec, to zapewne pan, domyślam się, szuka mieszkania. Następnie powiedział mi, że przeczytał ogłoszenie na przystanku autobusowym, wymienił nawet przy której ulicy i w tej sprawie właśnie przyszedł, lecz nie jest zainteresowany korepetycjami. Daruje pan, pryknął drwiąco. W moim wieku korepetycje i z czego? Chyba, że z sumienia. Ale to bym do księdza się zwrócił, nie do pana. Pan za młody na takie korepetycje. A i mnie się nie śpieszy umierać. Powiem nawet, ciągnie mnie dużo silniej do życia teraz niż kiedyś. I westchnął. Pożyłoby się. Kiedyś nie było na to czasu, inne sprawy były ważniejsze, lecz niestety życie nie czeka. Mam 3 pokoje z kuchnią, mógłbym panu jeden odstąpić. Ale ja nie mam pieniędzy, dlatego napisałem, że za korepetycję. A czy ja mówię o pieniądzach? Żachnął się. Wystarczy mi pańska młodość. Nie, proszę się za dużo nie domyślać. Oj, nie wie pan, jak trudno się znosi samotność. W młodości jakoś łatwiej było. Miało się rzesze znajomych. Teraz garstka została. Nie tylko poumierali, powynosili się gdzieś. Pozmieniali miasta, powyjeżdżali za granicę i tam już zostali. W pewnym wieku, gdy się człowiek rozejrzy, nie chce uwierzyć, że tyle wyrw wokół niego powstało. Nie ożeniłem się, nie mam dzieci, ale takie życie wybrałem. Nikt mi przynajmniej nie wąchał koszuli, nie wypatrywał szminki na kołnierzyku, nie wypytywał, gdzie byłem, nie łapał mnie za słowo. Nie zniósłbym tego. Miałem obowiązki jedynie wobec siebie. Niestety okazało się, że to nie wolność, lecz samotność. Przepraszam, rozgadałem się. Wyciągnął wizytówkę i położył ją na stole. Tu ma pan moją wizytówkę, jest na niej telefon. Jeśli przyjmie pan moją propozycję, w co nie wątpię, proszę mi dać znać. Wtedy Zbychu zwrócił się do niego. to może i dla mnie znalazłoby się miejsce u szanownego pana. Niestety, tylko jedno wolne łóżko. Moglibyśmy we dwóch spać. Tu, na tym jednym, spaliśmy we trzech. Coś podobnego, wyrzucił z oburzeniem, jakby nie mógł sobie wyobrazić nie tyle spania we trzech, co choćby we dwóch u niego. I dlaczego miałbym pana wziąć? Pan jest studentem, wskazał głową na mnie. A pan? Szanowny pan mówił, że chciałby pożyć. To mógłbym szanownemu panu niedrogo dostarczać ochimbinę. Znam takiego, co za pół ceny. Bezczelność! Zerwał się. Jak pan śmie? A we drzwiach spytał jeszcze, czy mam dużo rzeczy do zabrania, to mógłbym na jego koszt wziąć taksówkę. Pokój nie był duży, lecz urządzony jakby w przewidywaniu, że ktoś w nim zamieszka, a może już mieszkał. O czym na pierwsze wejrzenie świadczył choćby fotel, który wymagał nowego pokrycia, tak był wytarty. Później zauważyłem jeszcze, że materac w łóżku odwrócony jest na drugą stronę. Gdy go podniosłem, zaglądając pod spód, nabrałem podejrzenia, że ten spód musiał być kiedyś wierzchem, bo skąd by te wgłębienia jakby wyciśnięte przez śpiące ciała? I wiele drobiazgów rzuciło mi się w oczy. Moja dociekliwość brała się stąd, że nauczony byłem przez matkę, która nieraz powtarzała: już nigdzie ci tak nie będzie jak w domu u ojca i matki. Ani się wyśpisz, ani nie zjesz, a nawet ściany będą ci nieprzyjazne. Wszystko to jednak nie miało znaczenia wobec łóżka. Takiego łóżka dotąd nie widziałem. Zmieściłoby się na nim najgrubsze małżeństwo. A tak jak my we trzech w tamtym mieszkaniu, to Zbychu nie musiałby spać w nogach i nie zsuwalibyśmy się na siebie, nie gnietli, że nas ciała bolały. Wysoki zagłówek ozdobiony po środku ciemniejszą intarsją w postaci rozgwiazdy, zwieńczony ażurowym łukiem, na tym łuku w najwyższym miejscu rzeźbiona figura mężczyzny i kobiety w uścisku. Czereśniowy fornir w kolorze złotawo-rdzawym. Ile razy kładłem się spać, zaczynało mnie to łóżko dręczyć. Skąd ma takie łóżko? W sklepie przecież nie mógł takiego kupić. Musiało być zrobione na zamówienie. Stolarza, który podjąłby się takiego zamówienia, trzeba by ze świecą szukać. Stolarzy zresztą wyparli już prawie całkiem meble przemysłowe. Odziedziczył, czy co? Właśnie to co najbardziej zakłócało mój spokój, gdy leżąc już nie mogłem się opędzić od myśli, na czyim ja łóżku leżę i na czyim materacu. Materac był używany, to już stwierdziłem, ale łóżko wyglądało, jakby nie tak dawno zostało wykonane. Ani śladu, żeby fornir gdzieś się wybrzuszył, czy ukruszył się jakiś kawałek, jak to na starych meblach. O, moglibyśmy spać z powodzeniem we trzech. Ta myśl, jakby tchnąca cieniem tęsknoty, wzbudziła we mnie jednocześnie strach. Bo niechby się tak nagle zjawił Zbychu. Okazuje się, że myśli mają również swoje złe godziny, gdyż pewnego dnia zjawił się. Gospodarz gdzieś wyjechał, nie mówiąc mi gdzie. Oznajmił jedynie, że do jutra samego mnie zostawia i żebym nie wpuszczał nikogo. Wróciłem z uniwersytetu, ledwo zamknąłem drzwi za sobą, a tu ktoś stuka w okno w moim pokoju. Patrzę, Zbychu. Daje mi na migi jakieś znaki. Wysoki, nie musiał się nawet wspinać na palce. Po szyję był w oknie, gdyż mieszkanie było na parterze. Stuka i woła: otwórz okno. Otworzyłem. Co chcesz? Wpuść mnie. Nie, Zbychu, sąsiadka cię zobaczy i będę miał nieprzyjemności. Tędy wejdę przez okno. Prześpię się i pójdę. Dwie noce nie spałem. Tego twojego nie ma, wyjechał, wiem. Skąd miał mój adres? Wizytówkę od razu wziąłem ze stołu, także nie mógł przeczytać. Musiał mnie wypatrzeć na uniwersytecie i potem szedł za mną. Ale przecież Wsiadłem do autobusu, a w autobusie go nie dostrzegłem. No inna sprawa, że tłok był niemiłosierny. Ale jakby się ukrył nawet w tłoku, skoro wystawał ponad wszystkich. Widocznie nie znałem jego możliwości, mimo żeśmy na jednym łóżku spali. Podobnie zaskoczył mnie to Joachim Binu. Wdrapał się. Przelazł.